Radio Plus. Środek tygodnia.
Kamila Baranowska, to jest audycja Środek Tygodnia. Przypomnę, że rozmawiamy o bezpieczeństwie Polski. Ze mną w studiu Juliusz Sabak, portal Defense24 oraz Wojciech Wybranowski z Do Rzeczy. I płynnie przeszliśmy pod koniec poprzedniej części naszej rozmowy do wątku rosyjskiej agentury, jako tego większego zagrożenia, które nam dziś zagraża, niż to realne zagrożenie militarne. I chciałam o to was zapytać, czy na ile rzeczywiście, bo o ile podczas rzeczywiście inwazji na Ukrainę dużo się mówiło o tym, że rosyjska propaganda, tutaj jakieś armie rosyjskich troli atakują polski internet i tak dalej, że dużo się o tym mówiło, dużo się o tym słyszało, o tyle jakby w ostatnich miesiącach mam wrażenie, że jakby świadomość tego opadła. I czy rzeczywiście jest tak, że to ustało, że to było takie chwilowe, czy to jest gdzieś tylko, nie wiem, przyzwyczailiśmy się do tego, nie zwracamy na to uwagi, czy media przestały o tym informować, jak to jest?
Ja myślę, że nacisk nie ustaje, bo trollowanie jest stałe i w mediach społecznościowych i, że tak powiem, media bardziej tradycyjne w rodzaju byłego Russia Today, dzisiaj RT, które się z niczym nie kojarzy, czy, że tak powiem, wielojęzyczny Sputnik, który też sieje najróżniejsze dezinformacje. Także no, myśmy przestali o tym mówić, natomiast te działania stale widać, chociażby po tym, jak się nagle gwałtownie uaktywnili wszyscy ekolodzy, pacyfiści i inni emeryci walki z imperializmem w momencie, kiedy amerykańskie czołgi i transportery wylądowały w niemieckim porcie, żeby się przemieścić do Polski.
I nagle pojawiły się protesty.
Tak, no to przypomina te protesty, które się pojawiły w czasie wojny na Ukrainie, tuż po zajęciu Krymu, kiedy nagle się najróżniejsze formacje objawiły, dawno już niewidziane w polityce, w Niemczech, protestujące przeciwko amerykańskiemu i niemieckiemu imperializmowi, który pcha Europę w stronę konfliktu z biedną, pacyfistyczną Rosją.
Czy my jesteśmy jako państwo przygotowani na tego typu ataki, powiedzmy, na wojnę informacyjną?
Tak to ujmę. Ja jeszcze tylko do tego, co pan Rekord wspomniał, dodam, że zgadzam się absolutnie, te ataki się nie zmniejszyły, one się nawet wręcz nasiliły. Temat zniknął z mediów, bo przez to się dobrze sprzedawać. Ile można pisać, prawda, że zielone ludziki trollują w internecie, albo że Tajkowski organizuje partię zmiany, albo Beckert i jego grupka z Falangi, 10 osób w Krakowie, organizuje jakieś pikiety. Natomiast eksperci polskiego kontrwywiadu ostrzegali, że w związku z lądowaniem w Polsce wojsk Amerykanów nasili się ta polityka, znaczy doktryna polityki informacyjnej Rosji, tej wojny informacyjnej zakłada zupełnie nowe ataki na Polskę. Rzeczywiście one się pojawiły, one się nasilają. Niestety mamy też do czynienia z dużą rolą tak zwanych pocztecznych idiotów w kręgach polskiej władzy. No jeżeli 16 grudnia poseł Niesiołowski biegnie nie gdzie indziej, a do rosyjskiego Sputnika i opowiada, że za chwilę władza w Polsce zacznie strzelać do ludzi, to ile my w Polsce możemy się śmiać i mówić, że Stefan Niesiołowski to jest taki straszny dziadunios, który nikogo nie reprezentuje i mówi, co mu się na język przyniesie, to natychmiast wiadomo, że rosyjska propaganda to wykorzysta i poda, że Sputnik to natychmiast zrobił. W 8 odsłonach językowych podał na cały świat lider polskiej, bohater polskiej opozycji, antykomunista, człowiek, któremu nikt nie może zarzucić rosyjskich sympatii, ostrzega, że w Polsce władza będzie strzelać do ludzi. I co się może wydarzyć w takiej sytuacji? W takiej sytuacji, jeżeli by doszło do jakiegokolwiek incydentu i Polska wysłałaby wojsko, czy chociażby tam obronę terytorialną, czy no, doszłoby do jakiejś szaloniny Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z jakimiś przypadkowymi ludźmi, z jakimiś dywersantami, prawda, pseudoekologami, którzy aktywnili, a którzy mówią po rosyjsku, to natychmiast rosyjska propaganda podniesie to na cały świat, że proszę w Polsce, tak jak ostrzegaliśmy, władza strzela do ludzi i Unia Europejska przyzna, prawda, rację Rosji. Tutaj też dzisiaj wyczytałem na portalu, który pan redaktor reprezentuje, czyli Defense24, fragmenty raportu z Centrum Eksperckiego Komunikacji Strategicznej Stratkom, który dotyczy wykorzystywania mediów społecznościowych przez terrorystów i właśnie przez rosyjskie służby. I również ten raport ostrzega, że Rosjanie coraz lepiej wykorzystują media społecznościowe do swojej propagandy, również dezinformacji, również w Polsce. Raport warto przeczytać, wejść na stronę, bo jest też fajna informacja o tym, jakie aplikacje społecznościowe, komunikacyjne Rosjanie do tego celu wykorzystują.
A jak się przed tym bronić? Da się w ogóle?
Trzeba być świadomym. Ja szczerze mówiąc, notorycznie się spotykam z tego typu bezmyślnym popychaniem najróżniejszych memów, informacji dalej i powielaniu tego przekazu fałszywego przez osoby, które generalnie nie mają żadnych sympatii prorosyjskich czy też, nie wiem, antyrządowych, natomiast powielają te treści, nie sprawdzając ich. Bardzo często się pojawiają tego typu informacje na różnych pączkujących portalach, które się ogłaszają zawsze jako bardzo patriotyczne, chrześcijańskie i narodowe, i okazuje się, że połowa ich treści to są informacje ze Sputnika, agencji TASS i Russia Today, doprawione jeszcze sensacjami z internetu, najróżniejsze memy, najróżniejsze zbitki, które mają wzmocnić na przykład lęk przed wszelkimi uchodźcami, nachodźcami, przychodźcami, każdymi obcymi, albo na przykład podkreślić jakieś tutaj zagrożenia ze strony złego, zgniłego Zachodu i tak dalej. Mówmy się, że te metody nie są nowe, natomiast nowe media, powszechność i bezrefleksyjność przyjmowania informacji, nie tylko w Polsce, powodują, że one są bardzo skuteczne, i to widać wszędzie. Był taki bardzo ciekawy raport na temat tego, jakie informacje najszybciej rozprzestrzeniały się w mediach w Stanach Zjednoczonych, i na czele na przykład pojawia się informacja o tym, że Benedykt XVI poparł kandydaturę Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy coś takiego się zdarzyło? Nie. Czy była to jedna z najczęściej powielanych informacji w mediach społecznościowych? Oczywiście.
No tak, to trudno z tym walczyć jednak.
Oczywiście był ten przypadek, na przykład w okresie tych najbardziej zaciętych walk w Donbasie, kiedy w polskim internecie, zresztą na Facebooku, pojawiły się memy, czy wręcz apele werbunkowe, które podawały dokładnie, gdzie polscy ochotnicy, którzy chcieli wesprzeć dzielnych bohaterów walczących z banderowcami, mają się udać dokładny adres kontaktowy w Moskwie. I rozpowszechniali to ludzie. Pierwsze te memy wrzucali ludzie z organizacji Bekiera, czyli tej falangi, a potem to siłą rzeczy, bo mem był ataksyjny, prawda, banderowska flaga przekreślona, jakiś martwy Ukrainiec, dzielny Polak w białym, z orłem w koronie, prawda. I teraz ja nawet rozmawiałem z ludźmi, którzy to pisaliśmy o tym, do rzeczy rozpowszechniania tych memów, od których zaczęło się rozpowszechnianie tych memów, ludzi, których służby wiedziały, że on często jeżdża na Ukrainę i do Donbasu. I odpowiedź była bezczelna. Przecież my nikogo nie werbujemy, my tylko podajemy dalej memy.
A oni sami się zgłaszają.
Ludzie sami się zgłaszają.
I sami podają te memy.
I sami jadą.
A jak to jest z podsycaniem nastrojów antyukraińskich? To też jest taka metoda, która w Polsce wciąż działa? To takie pewne odkopywanie antagonizmów polsko-ukraińskich. To ostatnio mieliśmy przecież incydent w Hucie Pieniackiej, gdzie zniszczono pomnik i rzeczywiście próbowano to zrzucić na Ukraińców, a okazało się, że chyba Ukraińcy jednak nie mieli z tym nic wspólnego.
No, okazało się, że patriotyczni ukraińscy wandale nie umieją pisać po ukraińsku bez błędów ortograficznych. No, jakby z odbiciem tego problemu było pomazanie farbą pomnika kozaków w Austrii pod Wiedniem, na którym napisano sprejem Wołyń bez eł i bez ni, co oczywiście sugeruje języki, w którym...
Te znaki, którym, nie występują.
Tak, język, w którym L i EU nie różnią się od siebie. I rzeczywiście tego typu działania są bardzo w ostatnim czasie powszechne. Im bliżej granicy z Ukrainą, tym ta aktywność jest większa. I to jest zrozumiałe. No, tak naprawdę wszystkie działania, które mogą zaszkodzić Polsce, Ukrainie, stosunkom wzajemnym, tak samo jak stosunkom Polski z krajami zachodnimi, z Niemcami na przykład, to jest działanie oczywiście na korzyść Rosji. Tutaj nie powinniśmy się temu dziwić zupełnie.
Warto zwrócić uwagę, jak pojawiła się w Polsce ta fala walki z ukraińskim banderstwem. Przecież o Wołyniu i o banderze tak naprawdę w Polsce przez całe lata 90. i 2000 pamiętały środowiska kresowe, i ludzie, którzy, dla których naprawdę ta historia była bardzo ważna.
Historycy, którzy się tym rzeczywiście zajmowali.
Tak. Nawet było trudno tak naprawdę nakłonić IPN, żeby wydał jakąś większą broszurę poświęconą zbrodni ukraińskiej. Jak już wydawano, to wydawano w zasadzie takiej, no oczywiście wojnie, ale akcja Wisła, prawda? Natomiast w pewnym momencie nagle to odżyło w tych środowiskach bardzo mocno prawicowych, narodowych, do których nie od dziś wiadomo, że rosyjska agentura przenikała właśnie grzając, tak jak pan doktor wspomniał, to bardzo piękne, patriotyczne hasła pamięci. Opowiadali mi ludzie z obozu radykalnego i NOP-ów, w których działał Bekier i w których ta falanga się uaktywowała. To byli ludzie, którzy chodzili na spotkanie narodowców, troszeczkę mieli bardziej radykalne poglądy, nie do końca się zgadzali, nie mogli znaleźć do siebie miejsca i nagle zaczęli chodzić na jakieś spotkanie, które organizowała ambasada rosyjska, jacyś dziwni ludzie, którzy byli związani z rosyjskimi spółkami, którzy mówili im, że Rosję trzeba poznać, trzeba pojechać do Katynia i zobaczyć Katyń, prawda, jechali na koszt rosyjskich organizacji, potem zniknęli z tego ruchu narodowego na 5-6 lat, pojawiali się gdzieś tam na meczach, na przykład na stadionie Polonii Warszawa, już z innymi zupełnie hasłami, bardziej lewicowymi, to zaczęli chodzić jak w 2012 roku, to oni składali, zaczęli składać kwiaty pod pomnikiem przyjaźni czy polsko-rosyjskiej w imieniu polskich kibiców i nagle objawili się jako ponownie w środowisku ruchu narodowego, tej ekstremy ruchu narodowego, jako wielcy przyjaciele Rosji. W sytuacji, w której na przykład bardzo prorosyjska zadruga zaczęła się wycofywać z rosyjskiej sympatii, nagle objawiła się nowa organizacja narodowców, którzy zaczęli mówić o Wołyniu i rozkręcać na samą spiralę niechęci do Ukraińców.
Bazując na realnych, że tak powiem, i dobrych intencjach, często patriotycznych strony polskiej, bo jakby to pada na podatny grunt. Znaczy tutaj nie oszukujmy się, że to jest wzięte z sufitu, że to jest wykorzystywanie realnej sytuacji.
No to zawsze jest najlepsza metoda takiego podkręcenia ludzi, którzy już są zaangażowani, bo wiele tych działań, ja mówię, tak jak z tą wojną informacyjną w mediach społecznościowych, ja bardzo często się spotykam z popychaniem dalej tych informacji, memów, wiadomości z dziwnych portali z różnymi hasłami patriotycznymi w nazwie wśród ludzi, którzy wiem, że są po prostu są patriotami, natomiast nie są w stanie inaczej. Nie przykładają odpowiedniej uwagi do tego, żeby filtrować te informacje. Dla nich jakby sama ta metka patriotyczna jest wystarczającym argumentem, żeby informacje przekazać dalej, czy się pod nią w pewien sposób podpisać, bo trzeba pamiętać, że my popychając te informacje dalej, nie wiem, lajkując czy kopiując, my tak naprawdę sami sobą podpisujemy się pod jakimś fałszywym przekazem, także zawsze staram się ludziom to uświadomić, że tak naprawdę oni swoją osobą, swoim nazwiskiem firmują przekaz, którego nie sprawdzają. Nie robimy tego w życiu normalnym, realnym. Nie powtarzamy rzeczy, których nie rozumiemy albo nie potrafimy potwierdzić, więc należy te same metody stosować również w internecie. No to jest taka sama rzeczywistość.
Do tego dochodzi problem, o którym mówił niedawno pułkownik Andrzej Kowalski, były szef służby kontrwywiadu wojskowego, że przygotowując ustawę o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu i zapisano tak naprawdę polskim służbom kontrwywiadowczym możliwości rozpracowywania środowisk agentury wpływu. Oficjalnie polskie służby nie mogą na przykład inwigilować grup, które podejrzewają, że celowo i świadomie rozpowszechniają w internecie przygotowane wcześniej w Rosji memy. Nie mogą inwigilować środowisk, które jeżdżą za pieniądze rosyjskiej fundacji na wykłady naukowe, a później powielają w internecie rosyjską propagandę. Być może robią to w dobrej wierze, niekoniecznie. No, wiadomo oczywiście, że służby to na swój sposób robią.
Jakoś tam monitorują.
Jakiś czas temu zamknięto jedną z osób, która była podejrzewana, że jest płatnym rosyjskim terrorem. No, oczywiście Piskorski zaś usłyszał zarzuty związane z powielaniem, czy realizowaniem członkiem rosyjskiej agentury wpływu. Natomiast oficjalnie jednak niestety służby nasze nie mają takich narzędzi i instrumentów prawnych. W poprzedniej kadencji proszę to również na Komisji do Spraw Służb Specjalnych i nadal z tym nic niestety nie zrobiono.
Znaczy jest tak, to na koniec moje pytanie, że rzeczywiście te środowiska narodowe, patriotyczne, prawicowe są bardziej narażone na przenikanie tej agentury właśnie dlatego, że to jest próba gry na tych emocjach takich najbardziej szczerych, patriotyczno-narodowych?
Ja myślę, że najbardziej zawsze są zagrożeni z jednej strony ludzie, którzy nie są zadowoleni z aktualnej sytuacji, swojej na przykład, czują się zawiedzeni, zagrożeni, niezrozumiali, bo na takich ludzi najłatwiej jest wpłynąć i zasugerować im, że jakby wskazać im innego. Z drugiej strony wszelkiego rodzaju ekstremiści, niekoniecznie prawicowi, narodowi, również różni ekolodzy, socjaliści, anarchiści, antyestablishmentowe ruchy, wszystkie, tak naprawdę dowolny ekstremizm jest idealnym narzędziem do działań takich agentów wpływu, różnych metod delikatnego nakierowania ich na właściwego przeciwnika.
Tak rozgrywa się tylko to ich troszeczkę inaczej, czyli w przypadku tych ekstremistów lewicowych mówi się o Związku Radzieckim, o naszym Wielkim Sojuszu, o państwie, prawda, Partnerstwie Wschodnim, w końcu do Amerykanów. Zresztą warto zwrócić uwagę, że partię, rosyjską partię Zmiana, czyli tą najbardziej znaną agentura wpływu, tworzyły głównie organizacje skrajnie lewicowe i wręcz komunizujące.
Tu stawiamy kropkę, tak jak mówiłam na koniec, że to jest ostatnie pytanie. Juliusz Sabak, Portal Defense 24, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Wojciech Wybranowski, Tygodnik do Rzeczy, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A ja jeszcze zapraszam Państwa na, w imieniu Pawła Krzemińskiego, na 23 na program Nocne Światła. Dzisiaj w cyklu Mały Katechizm o przykazaniu będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Gościem Nocnych Świateł będzie ksiądz Grzegorz Kurb, pallotyn. Ja już się z Państwem żegnam. Do usłyszenia w środę, za tydzień, w środku tygodnia. Kamila Baranowska, kłaniam się nisko.
Radio Plus. Środek tygodnia.